Porannym gościem Radia Doksa jest dzisiaj marszałek regionu Andrzej Buła. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych za 2021 rok. I okazuje się, że na Opolszczyźnie żyje nam się najbiedniej. Chodzi o przelicznik na jednego mieszkańca danego gospodarstwa domowego i ten przelicznik to jest 1691 zł na osobę w gospodarstwie domowym, co stanowi jedynie 60% średnich dochodów w najbogatszej części kraju, a najbogatsza część kraju to oczywiście miasto Warszawa. W tych badaniach GUS bierze pod uwagę dochody z różnych źródeł, czyli mówimy zarówno o wynagrodzeniu za płacę, mówimy także o świadczeniach społecznych, mówimy o rentach, emeryturach, czyli właściwie cały dochód bez względu na źródeł utrzymania. Panie marszałku, to krótko, czemu tak słabo wypadamy?
Znaczy, przede wszystkim pani redaktor odnosi się nie do raportu GUS-u, tylko do artykułu, który pojawił się w Rzeczpospolitej.
To prawda,
bądźmy bardzo precyzyjni.
Ale jeżeli chodzi o
gdybyśmy mieli dyskutować o dane
GUS-u. Powstał na bazie danych GUS-u.
Nie, no nie wiemy tego. Nie wiemy tego, dlatego że no, powinniśmy rzetelnie jak gdyby przeanalizować metodologię badań i jeżeli mamy rozmawiać o raporcie GUS-u, to przed nami powinien leżeć raport GUS-u, a nie artykuł Rzeczpospolitej. To jest jak gdyby pierwsza moja uwaga.
Ale panie marszałku, ale...
I teraz ja nie chcę, jak gdyby, ja nie kwestionuję tego, co pani mówi, że my mamy 60 czy 70%, ale bardzo ważne jest, żebyśmy byli rzetelni w przekazywaniu tej informacji, o której pani powiedziała. To nie jest raport GUS-u, tylko jest artykuł w Rzeczpospolitej.
Ale z raportu GUS-u, panie marszałku, tak czy inaczej wynika, że właśnie dochód na...
Ale nie mamy przed sobą raportu GUS-u, bo ważne by było, żebyśmy w raporcie GUS-u zobaczyli, jaka jest metodologia badań. Bo to, na co powołują się autorzy artykułu, tam absolutnie nie wynika, jaka to jest metodologia badań, związana z tym, że pokazujemy tak czy inaczej. My akurat wczoraj na zarządzie przyjmowaliśmy raport województwa o opiece społecznej. Tam się też pojawiają dane związane z tym, jak wygląda nasza strona dochodowa. Również pojawiają się dane związane z tym, jak my postrzegamy jakość życia w województwie opolskim i ten bardzo ważny wskaźnik województwa opolskiego, czyli poziom ubóstwa. Bo musimy spojrzeć jak gdyby na cały przekrój społeczeństwa. Nie tylko na to, że my się odnosimy do jakichś średnich wynagrodzeń, ale również jak pozostała część społeczeństwa, która no, żyła w ubóstwie w chwili obecnej, widzi się jak gdyby w województwie opolskim. Ja jak gdyby jeszcze raz chcę powiedzieć, że ja nie kwestionuję jak gdyby tych danych, które są z Głównego Urzędu Statystycznego, chociaż ich nie mamy przed sobą w komplecie, ale chcę powiedzieć, że raport o stanie pomocy społecznej w województwie opolskim jest dokumentem bardzo kompleksowym i tam naprawdę ponad 60% mieszkańców województwa opolskiego pozytywnie ocenia swoją jakość życia tutaj.
Panie marszałku, powiem tak, no, raportu GUS-u co prawda przed sobą nie mam, ale mam rzeczywiście artykuł z Rzeczpospolitej wczorajszej z życia regionów i przekaz marketingowy dla województwa opolskiego jest, mówiąc krótko, słaby. Tytuł artykułu: Polska Wschodnia już nie tak biedna, Opolszczyzna no najbiedniejsza.
No ale ja z kolei mogę przedstawić dokument, który zresztą wczoraj pani przesłałem, związany z raportem o stanie dochodów mieszkańców województwa opolskiego i o stanie ubóstwa. Więc możemy mówić tak, że albo opieramy swoją dyskusję na artykule w Rzeczpospolitej, albo na kilkudziesięciostronicowym raporcie o stanie pomocy społecznej i dochodach i poczuciu życia w województwie opolskim. Więc no, możemy różne dokumenty położyć na stole.
Jasne, i różnymi, wie pan, jak to jest ze statystyką i z różnymi danymi. Kwestia interpretacji jest tutaj kluczowa, ale tak czy inaczej, ja właśnie pytam o ten przekaz dla regionu, biorąc pod uwagę właśnie, jak wyglądają dochody w innych częściach kraju. No, to okazuje się, że mimo wszystko mamy nad czym pracować, tak? Jakkolwiek by tego nie interpretować.
No dobrze, tylko musimy sobie też i odpowiedzieć, w jakim obszarze mamy pracować, tak? Bo jeżeli wywołujemy tą dyskusję, no to skupmy się na pewnego rodzaju rozwiązaniach. Bo jeżeli chcielibyśmy wgłębić się w te procenty, które zostały pokazane, no to niech mi ktoś w tym artykule pokaże, jaka jest metodologia tych badań. Bo jeżeli przyjmiemy, że w każdym województwie są lekarze, nauczyciele, pracownicy samorządowi, pracownicy instytucji państwowych typu ZUS, KRUS i tak dalej, i tak dalej. Następnie mamy jakąś grupę emerytów, którzy, czy też mieszkańców, którzy żyją wyłącznie z pomocy społecznej, no to powinniśmy wyłączyć jak gdyby te grupy z tej metodologii badań i skupić się na przykład tylko i wyłącznie na osobach, które pracują w sektorze przedsiębiorstw. I to jest dla mnie w tym momencie powiedziane. Czy nasi pracodawcy płacą za mało, czy płacą za dużo, bo my nie mamy wpływu na wynagrodzenia nauczycieli, my nie mamy wpływu na wynagrodzenia lekarzy czy pielęgniarek. Więc jeżeli mielibyśmy porozmawiać bardzo konkretnie na temat tego, czy nasi pracownicy w sektorze prywatnych przedsiębiorstw zarabiają mniej czy więcej w stosunku do innego województwa, to spróbujmy, pani redaktor, z tego raportu Głównego Urzędu Statystycznego takie dane wyciągnąć i nad tym się skupić. Znaczy, bo ja jak gdyby marketingowo oczywiście pani mówi, że tak to wygląda, tylko ja jako marszałek województwa opolskiego chciałbym się pochylić nad problemem, a nie nad stroną marketingową problemu, żeby była też jasność.
No tak? Jasne, natomiast myślę sobie, że chociażby w omówieniu do tego artykułu czytamy, że analizując, czy w analizie GUS bierze pod uwagę właśnie zatrudnienie w różnego rodzaju przedsiębiorstwach i komentarz też jest taki, że im bardziej innowacyjne, nowoczesne zarobki większe, prawda? No to jakby siłą rzeczy, prawda?
No tak, a poza tym proszę też mi powiedzieć, do jakiego roku się odnosimy, tak?
2021, to jest za cały 2021.
Odnosimy się do roku, gdzie była pandemia, odnosimy się do roku, który nie jest w ogóle wiarygodny, tak jak zresztą w tym artykule podkreślają autorzy. On nie jest wiarygodny, znaczy dane się pojawiły, tak? Ale każdy mówi, że i metodologia, i sytuacja, jaka panowała w kraju, nie daje wiarygodnego przekazu, jak gdyby kompletnego. No więc ja przyjmuję, pani redaktor, marketingowo, że to jest źle, ale jeżeli mamy mówić o problemach, to chciałbym, żebyśmy się po prostu naprawdę szczerze nad tym skupili.
To, panie marszałku, to a propos problemów właśnie. Czekamy na unijne środki, jeżeli chodzi o nową perspektywę. Czekamy na środki z KPO. Natomiast w przypadku Opolszczyzny mamy jakąś pulę środków starych, ale na nowy cel. Mówimy teraz o wsparciu uchodźców z Ukrainy. Na ten cel pieniądze jeszcze ze starego rozdania środków unijnych zostały wygospodarowane i to całkiem spore pieniądze, które zostaną przekazane gminom właśnie na te bieżące potrzeby związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy, ale także na inwestycje związane z adaptacją pomieszczeń właśnie. Pytanie jest takie, jak te pieniądze niemałe udało się wygospodarować ze środków, które już przecież są na wygaśnięciu właściwie?
No przede wszystkim trzeba wyjść od tej genezy tego wszystkiego, czyli to, że Komisja Europejska pozwoliła zarówno regionom, jak i rządowi w Polsce wykorzystać oszczędności, które mamy na różnego rodzaju programy.
To daje nam pewnego rodzaju ciągłość inwestycyjną w regionie, jeżeli chodzi o unijne środki?
A ciągłość inwestycyjną, to nie wiem jak to zrozumieć, ale chciałbym powiedzieć, że...
Że nie mamy zastoju, jeżeli chodzi o wydatkowanie unijnych środków, czy inwestowanie przy udziale środków unijnych.
No nie mamy absolutnie teraz, bo tak naprawdę już żeśmy rozdysponowali wszystkie pieniądze, które mieliśmy. Już nie mamy naborów żadnych, jeżeli chodzi o Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Prawdopodobnie w sierpniu będziemy mieli jeszcze ostatni nabór na punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, bo niektórzy partnerzy nasi zrezygnowali, ale zostawiliśmy pieniądze w tym działaniu. Więc udało nam się w Europejskim Funduszu Społecznym wygospodarować 5 milionów złotych, w Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego 6 milionów złotych. No wiąże się też również to z kursem euro, bo nie jest niski. Więc pokazaliśmy te 11 milionów złotych Komisji Europejskiej, stworzyliśmy dodatkowy priorytet, dlatego że Komisja Europejska przyjęła takie rozporządzenie, nazywa się CARE, opieka. Słuchajcie, macie pieniądze, spróbujcie te pieniądze przekazać tym, którzy się opiekują uchodźcami. I nie ma co ukrywać, bo wiemy, że uchodźcami opiekują się samorządy lokalne i nasze rodziny w województwie opolskim. Dlatego ten cały program, który stworzyliśmy, jest napisany na prośbę, na życzenie naszych samorządowców. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Agnieszka Gabruk, pan Adam Różycki tak naprawdę wzięli na siebie cały ten ciężar napisania tego projektu. Pani Agnieszka Gabruk obdzwoniła wszystkie samorządy, które byłyby zainteresowane, to co pani redaktor powiedziała, wsparciem na miejsca, mieszkania, bursy, internaty, które kiedyś mogłyby, które teraz i kiedyś w przyszłości mogłyby służyć różnego rodzaju interwencjom. To jest jak gdyby pierwsza rzecz, o której mówili nam samorządowcy. Druga oczywiście wsparcie nauki języka polskiego w obszarze zdecydowanie tylko i wyłącznie komunikacyjnej, żeby dobrze sobie ci ludzie tutaj radzili, którzy u nas są. Chcemy również zebrać zapotrzebowanie ze strony gmin. Prawdopodobnie Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji będzie miał odpowiednią pulę pieniędzy.
Te kwestie inwestycyjne związane z mieszkaniami to właściwie już zadzieje się za chwilę, bo do końca roku, zdaje się, te mieszkania już mają powstać.
Do końca czerwca chcielibyśmy tak, aby teraz, bo żeby stworzyć taki projekt, musimy zawiązać partnerstwa, więc te gminy, które są zainteresowane udziałem w tym przedsięwzięciu, muszą podjąć uchwałę na swoich sesjach, że wchodzą do partnerstwa. No, rozmawiałem z niektórymi samorządowcami, więc myślę, że pierwszy dzień lipca będzie tym dniem, kiedy spotkamy się tutaj w Opolu, na Ostrówku i po prostu powiemy sobie, jaka jest skala przedsięwzięcia, ilu samorządowców w tym uczestniczy. To jest jak gdyby to, co możemy zrobić z pieniędzy europejskich, i to robimy. I szanowni państwo, proszę mi wierzyć, naprawdę cały czas myślę o tym, aby to wsparcie było też dla nas, dla społeczeństwa przyjmującego, bo zdajemy sobie sprawę, że możemy być jako gospodarze zmęczeni. Potrzebujemy również tej motywacji, potrzebujemy tego wsparcia, potrzebujemy tego odciążenia. Więc jeżeli jest możliwość przekazania do samorządów poza miastem Opole 8 800 000 zł, to zrobimy. Drugi projekt będzie organizowało miasto Opole dla swoich tutaj, bo ta grupa też uchodźców jest bardzo duża w mieście Opolu.
Panie marszałku, to kończąc jeszcze o jedną kwestię chciałam zapytać, która w ostatnich dniach jest dość mocno dyskutowana. Chodzi o kwestię wyborów samorządowych i ich terminu. Wiemy, że planowany termin to jesień przyszłego roku, natomiast mam tutaj zderzenie z wyborami parlamentarnymi, więc dyskutuje się o wiośnie roku 2024, choć tam jest zderzenie z wyborami europejskimi. Pana zdaniem, jaki termin byłby terminem najlepszym, żeby wybory samorządowe przeprowadzić?
Ja chciałbym, żeby Państwowa Komisja Wyborcza jak gdyby wypowiedziała się w tym temacie. Żeby w ogóle politycy zostawili to sobie gdzieś tam z boku. Dlatego i oczywiście powinny wybory się odbyć w terminach konstytucyjnych. Ale chciałbym, żeby Państwowa Komisja Wyborcza, która odpowiada za organizację wyborów wspólnie z samorządowcami, żeby po prostu wyszła przed kamery i powiedziała: słuchajcie, mamy z tym problem albo nie mamy z tym problemu, bo jak ja popatrzyłem, w którym dniu mogłyby się odbyć najwcześniej wybory samorządowe, to pomiędzy tą niedzielą a niedzielą wyborów parlamentarnych, no jest prawie 2 miesiące różnicy. Więc nie jest to też tak, że nam się to wszystko schodzi w jedną niedzielę. To od Państwowej Komisji Wyborczej zależy, czy zrobimy to na przykład na koniec września, czy tam w pierwszą niedzielę października, a wybory parlamentarne zrobimy w ostatnią niedzielę listopada, więc to wszystko jest do zorganizowania.
Właśnie z pana perspektywy takie terminy, jakie konstytucja przewiduje obecnie, powinny zostać bez żadnych zmian.
Ja nie jestem organizatorem wyborów. Jeżeli już rozpoczął ktoś polityczną dyskusję na temat terminu wyborów, powinien wyjść szef Państwowej Komisji Wyborczej i powiedzieć: zrobimy tak i tak, mamy z tym problem. I to jest jak gdyby dla mnie pewien obraz, że posłuchajmy tych ludzi, którzy za to odpowiadają, a nie targujemy się
politycznej układania listy, panie marszałku, to zapytam bardziej nie jako marszałka, jako polityka, jako szefa Platformy w regionie. Układanie listy tutaj nie byłoby kolizyjne, jeżeli mielibyśmy wybory samorządowe i parlamentarne mniej więcej w podobnym terminie?
No nie, bo dla nas większym, znaczy w ogóle absolutnie nie ma żadnej kolizji, bo dla nas bardzo dużym wyzwaniem oczywiście są wybory samorządowe, mówiąc o polityce, dlatego że zależy nam na bardzo wielu kandydatkach i kandydatach do poszczególnych rad, więc tutaj jest to przekrój około 300 osób, no a tak naprawdę do parlamentu, do Sejmu potrzebujemy 24 osoby, czyli tak naprawdę nawet dla nas.
Czyli będzie w kim wybierać?
Pani redaktor dobrze zauważyła, że mamy jak gdyby taki...
Ławka Platformy krótka nie jest.
A myślę, że też nie byłoby dla nas problemem, dla wszystkich partii opozycyjnych, gdybyśmy faktycznie tak, jak o to prosimy, poszli jedną listą wyborczą, więc do wyborów parlamentarnych tak naprawdę wszyscy partnerzy mieliby do skonstruowania w województwie opolskim 24-osobową listę.
Zobaczymy, jaki jest ostateczny termin.
Ale proszę mi wierzyć, jeżeli między jednym terminem, najwcześniejszym dla wyborów samorządowych i najpóźniejszym dla wyborów parlamentarnych jest prawie 2 miesiące czasu, no to w takim kraju jak Polska jesteśmy w stanie to zorganizować. Tylko niech Państwowa Komisja Wyborcza się wypowie.
Andrzej Buła, marszałek regionu, był dziś naszym gościem. Dziękuję, panie marszałku, za rozmowę.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.